Witam Państwa, jest wtorek, 12 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 28 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W niedzielę zmarło 15, wczoraj 11 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 839 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 360 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 16 900. Wyzdrowiało ponad 6 000 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 290 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 82 tysiące zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło już prawie 33 tysiące osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 31 tysięcy. W Hiszpanii zmarło 27 tysięcy, a we Francji 26 tysięcy osób. Chińczycy grożą śmiercią polskiej ilustratorce. Ilustratorka Greta Samuel zaczęła dostawać pogróżki od chińskich internautów, kiedy opublikowała swoją ilustrację na temat koronawirusa i komunistycznych Chin w popularnym serwisie dla artystów Behance.net. Chińczycy rzucają na Polkę klątwy, życzą śmierci jej oraz jej matce. Życzenia śmierci ze strony pracowników chińskiej propagandy zaczęły pojawiać się na profilu ilustratorki po tym, gdy umieściła na platformie grafikę wykonaną dla telewizji Idź Pod Prąd. Ilustracja, na której widnieje hasło CCP Virus Made in China No Thanks, przedstawia prezydenta Chin Xi Jinpinga rozsiewającego chińskiego wirusa na świat.
Zaczęły się pojawiać bardzo takie niepokojące komentarze właśnie na temat na temat mnie i na temat tej pracy. Bardzo częste są takie chińskie komentarze, które przedstawiają jak gdyby takie klątwy rzucone na mnie. Przeważnie są one związane ze śmiercią mojej matki, jak również jak gdyby oni również życzą mnie śmierci, więc tak, to są takie no, niezbyt przyjemne rzeczy.
Niestety jednym głosem z chińskimi trollami zaczął mówić pracodawca Polki, jeden z największych brytyjskich startupów Culture Trip. Firma nakazała ilustratorce usunąć grafikę z jej prywatnej witryny, gdyż rzekomo grafika jest sprzeczna z ideami przedsiębiorstwa. Culture Trip wdrożył wobec ilustratorki postępowanie dyscyplinarne, które może skończyć się zwolnieniem.
Firma, w której już pracuję ponad 2,5 roku, jak gdyby stara się zainterweniować, co ja robię w wolnym czasie i z kim współpracuję, tak? Więc to jest takie bardzo niepokojące i no też powiem szczerze, byłam w szoku, że taka firma po prostu może tak potraktować swojego pracownika. A to się po prostu nasilało, więc z każdym kolejnym mailem, kiedy ja mówiłam, że nie ściągnę tej ilustracji, to pojawiały się jak gdyby eskalacja konfliktu i w końcu stanęło to na tym, że mam postępowanie dyscyplinarne, które rozpoczęło się w poniedziałek o godzinie 12, bo do tej pory miałam ściągnąć tą ilustrację. Ja powiedziałam, że ja tego nie zrobię, więc na ten moment tak to wygląda, czyli jestem w trakcie postępowania dyscyplinarnego.
W telewizji Idź Pod Prąd rozpoczęliśmy akcję poparcia Grety pod hashtagiem Support Greta, czyli wspieram Gretę. Zachęcamy Państwa do dołączenia w mediach społecznościowych. Wklejajcie swoje zdjęcia z takim hashtagiem, wklejajcie swoje wpisy poparcia z takim hashtagiem. Precz z chińską komunistyczną cenzurą. PiS znowu zmienia reguły wyborów. W piątek prezydent podpisał ustawę o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich korespondencyjnie. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt nowelizacji tej ustawy, który wprowadzi głosowanie mieszane. Wyborcy będą głosować w lokalach lub korespondencyjnie. Chęć głosowania korespondencyjnego będzie można zgłosić gminie na 12 dni przed terminem wyborów. Dotychczasowi kandydaci po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych w wyborach w następnym terminie. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała wczoraj na konferencji prasowej, że wydrukowane karty do głosowania będą mogły zostać wykorzystane, jeśli liczba kandydatów się nie zmieni. Jeśli pojawi się nowy kandydat w wyborach prezydenckich, to oczywiście będą musiały zostać wydrukowane nowe karty do głosowania. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, wówczas będzie można wykorzystać obecne karty, powiedziała minister Emilewicz. Dodała również, że karty zostaną wykorzystane, jeśli ich wzór zostanie uznany przez Państwową Komisję Wyborczą. Dziś projektem zajął się Sejm. Posłowie zdecydowali o przejściu do drugiego czytania projektu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zgłosił poprawki. Zakładają one co najmniej 5 dni roboczych na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego oraz ustawienie jednej skrzynki zwrotnej na 750 osób zgłoszonych do głosowania listownego. Poprawka przewiduje również w przypadku zagrożenia epidemiologicznego możliwość zarządzenia przez ministra zdrowia na 7 dni przed wyborami obowiązkowego głosowania korespondencyjnego na terenie danej gminy. Kolejna kopalnia wstrzymuje pracę. Wczoraj spółka Węglokoks poinformowała, że kopalnia Bobrek w Bytomiu czasowo wstrzymała pracę ze względu na dużą ilość zakażeń wśród pracowników. Wszystkich pracowników prosimy o pozostanie w domach z rodzinami. Najbliższe dni będą kluczowe w walce z pandemią, poinformował Węglokoks na Twitterze. Wcześniej pracę wstrzymały również kopalnie Jankowice w Rybniku, Murcki Staszic w Katowicach i Sośnica w Gliwicach. Zakłady planują przestój do 17 maja. Kopalnia Pniówek w Pawłowicach również wstrzymała pracę, ale zachowuje ciągłość dostaw węgla dla odbiorców. Wszyscy pracownicy 5 kopalni od zeszłego czwartku są poddawani testom na obecność koronawirusa. Wśród górników przeprowadzono ponad 10 tysięcy testów. Od dziś ma ruszyć również pobieranie próbek od rodzin zakażonych górników. Wiceminister Jacek Sasin poinformował dziś, że koronawirusa potwierdzono u prawie 800 górników i ponad 650 członków ich rodzin. W województwie śląskim zdiagnozowano najwięcej zakażeń koronawirusem. Na COVID-19 zachorowały 3983 osoby, 156 osób zmarło. Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu Władysław Perchaluk powiedział portalowi Onet, że liczba chorych może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Linia zachorowań w skali kraju się wypłaszcza, ale przykład Śląska pokazuje, że prawdopodobnie szczyt zachorowań wciąż jest przed nami, a nawet w związku z kolejnymi ogniskami choroby w śląskich kopalniach oddala się. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe 2-3 tygodnie, ale obawiam się, że liczba chorych może wzrosnąć dwukrotnie. Według danych Ministerstwa Zdrowia, które przeanalizował portal many.pl, duży przyrost zachorowań na Śląsku nastąpił tydzień po świętach wielkanocnych oraz po majówce. Ministerstwo Zdrowia kupiło bezwartościowe maseczki od znajomego ministra. Gazeta Wyborcza opublikowała dziś wyniki dziennikarskiego śledztwa w sprawie zakupu masek ochronnych przez Ministerstwo Zdrowia. Dziennikarze gazety ustalili, że w połowie marca do brata ministra Szumowskiego zgłosił się ich wspólny znajomy, instruktor narciarstwa Łukasz G. i zaoferował maseczki ochronne. Brat ministra skierował go do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Łukasz G. w rozmowie z wiceministrem powołał się na znajomość z ministrem Szumowskim. Jak podaje Wyborcza, ostatecznie za pośrednictwem Łukasza G. resort zdrowia kupił co najmniej 100 tysięcy maseczek typu FFP2, płacąc około 39 zł netto za sztukę i 20 tysięcy maseczek chirurgicznych po 8 zł. Po tej pierwszej transakcji Łukasz G. sprzedał jeszcze ministerstwu 10 tysięcy sztuk FFP2 z Ukrainy i 3 tysiące przyłbic. Według gazety 6 maja wiceminister Cieszyński poinformował Łukasza G., że z wykonanych badań wynika, iż maseczki nie spełniają polskich norm, a przedstawione przez niego certyfikaty są podrobione. Zażądał zwrotu pieniędzy i stwierdził, że zawiadomi prokuraturę, jednak dotychczas zawiadomienie do prokuratury nie wpłynęło. Minister Łukasz Szumowski, pytany o artykuł Wyborczej, powiedział w Radiu Z: połowa to fake news, nikt nikomu nic nie ułatwiał, każdą transakcję traktujemy w ten sam sposób, mamy ponad 1000 kontrahentów, wszystkich przekierowujemy na jedną transparentną ścieżkę. Pytany, czy będzie zawiadomienie do prokuratury, powiedział: jeśli nie dostaniemy zwrotu i wymiany towaru na taki, który spełnia wszystkie wymogi, to oczywiście. Do sprawy odniósł się również wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Wyjaśnił, że jego rolą był nadzór nad wszystkimi zakupami związanymi z przeciwdziałaniem epidemii. Poinformował, że początkowo towar, jego dokumentacja i kontrahent nie budziły podejrzeń. Jednak 30 kwietnia w związku z doniesieniami medialnymi zdecydowano o przetestowaniu zakupionego sprzętu. 5 maja otrzymano wyniki, które wykazały, że normy nie zostały spełnione. Kierując się odpowiedzialnością za środki publiczne, oczekujemy od całego konsorcjum zwrotu pieniędzy, powiedział Cieszyński. Doprowadziliśmy do tego, że wszystkie maski z tej dostawy zostały zablokowane i przystąpiliśmy niezwłocznie do wyjaśniania sprawy. Jeśli będą podstawy do tego, że Ministerstwo Zdrowia, rząd padł ofiarą oszustwa, złożymy niezwłocznie zawiadomienie do prokuratury, powiedział wiceminister zdrowia. Ta sprawa to nie jedyna wątpliwa transakcja dotycząca masek ochronnych. Wcześniej Wyborcza wskazywała, że maseczki, które przyleciały osławionym Antonowem na zamówienie KGHM, nie mają odpowiednich certyfikatów. Wczoraj gazeta stwierdziła, że w głośnym transporcie przyleciały maseczki z materiałów włókienniczych używane podczas procedur chirurgicznych, które nie chronią przed wirusem, a zakładane są przez chirurgów w trakcie operacji, aby na pacjenta nie kapnął pot z nosa czy ślina. Podobne maseczki są dostępne na rynku w cenie kilkukrotnie niższej niż ta, jaką miał zapłacić KGHM. Ponadto Wyborcza zwróciła uwagę, że prezesem firmy, która pośredniczyła w transakcji, Quantron SA, jest były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych Andrzej Mikołajczyk. Firma KGHM odpowiedziała na artykuł, publikując oświadczenie, w którym stwierdza: sprzęt sprowadzany przez KGHM do Polski zgodnie z deklaracjami producenta spełnia zalecenia Komisji Europejskiej. Współpracujące z nami firmy zostały wybrane do zadań na podstawie swojego doświadczenia lub i przedstawionej oferty. Każda z nich działa legalnie i wykonuje zgodnie z najlepszą wiedzą KGHM swoje obowiązki rzetelnie. Ceny środków ochrony indywidualnej, które sprowadzamy do Polski, są konkurencyjne i adekwatne do ich przeznaczenia. Firma KGHM zapowiedziała też, że redakcja Gazety Wyborczej otrzyma wezwanie do sprostowania nieprawdziwych informacji. Jeżeli sprostowanie nie zostanie zamieszczone przez redakcję, KGHM Polska Miedź SA podejmie dalsze kroki prawne, zapowiedziała spółka. W Polsce zatrzymano islamistów werbujących ochotników. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Straż Graniczna zatrzymała 4 obywateli Tadżykistanu werbujących inne osoby do działań o charakterze terrorystycznym. Z materiałów ABW wynika, że zatrzymani 7 maja cudzoziemcy prowadzili na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działania polegające na werbowaniu konwertytów na islam w celu przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym. Zgromadzony materiał dowodzi, że zatrzymane osoby sympatyzują z państwem islamskim. Rzecznik Kremla zakażony koronawirusem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z rosyjską agencją TASS potwierdził, że jest zarażony koronawirusem i przechodzi leczenie. Chora jest również żona polityka Tatiana Nawka. Pieskow w rozmowie z agencją poinformował, że ostatni kontakt z Władimirem Putinem miał ponad miesiąc temu. Jednak według dziennikarzy polityk ostatni raz pojawił się na naradzie u prezydenta 30 kwietnia. Pod koniec kwietnia o zakażeniu koronawirusem poinformował również premier Rosji Michał Miszustin. Chiny powinny zapłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie za epidemię koronawirusa, powiedział Peter Navarro, doradca ekonomiczny amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. W rozmowie z amerykańską telewizją Fox News Navarro powiedział: jestem głęboko przekonany i myślę, że głęboko przekonani są Amerykanie, że Chiny wyrządziły nam ogromne szkody liczone w bilionach dolarów i w związku z tym powinna być jakaś forma rekompensaty. Komunistyczna partia Chin wypuściła w świat wirusa, który w ciągu 2 miesięcy nas sparaliżował. Doradca Trumpa już w styczniu i lutym tego roku ostrzegał przed epidemią i jej skutkami. Już 29 stycznia Navarro stwierdził, że epidemia koronawirusa może zagrażać życiu milionów Amerykanów. Wzywał wtedy do wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się z i do Chin. 23 lutego Navarro oświadczył, że pandemia COVID-19 może dotknąć nawet 100 milionów Amerykanów, powodując utratę życia nawet 1 do 2 milionów dusz. W kwietniu w rozmowie z Fox News Navarro stwierdził, że Chiny wykorzystały Światową Organizację Zdrowia do ukrycia przed światem skutków koronawirusa. Chiński wykładowca aresztowany za krytykę komunistycznego rządu. Chiński konstytucjonalista Zhang Xuezhong został aresztowany po publikacji listu otwartego do władz komunistycznych Chin, w którym skrytykował je za brak nowoczesnej konstytucji, czego dobrym dowodem jest według niego wybuch i rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19. Zhang w liście napisał: od 3 stycznia chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie powiadamiało rząd USA o epidemii, ale Departament Kontroli Choroby nie powiadamiał jednocześnie mieszkańców Chin. Takie nieodpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa swoich obywateli jest rzadkością. Dodał, że najlepszym sposobem walki o wolność słowa jest, aby wszyscy mówili tak, jakbyśmy już mieli wolność słowa. Znajomy badacza w rozmowie z mediami powiedział, że niedługo po publikacji listu pod dom wykładowcy przyjechały 3 radiowozy i zabrały Changa. W wieku 95 lat w nocy z 10 na 11 maja zmarł Maksymilian Mieczysław Jarosz, pseudonim Mirski, żołnierz polskiego podziemia niepodległościowego odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów. Był bratem Marianny Jarosz-Krasnodębskiej, głównej bohaterki filmu telewizji Idź pod prąd Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Historia rodziny Jaroszów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 maja w kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Piaskach o godzinie 15. Wspomnienia o Maksymilianie Jaroszu zamieściliśmy w dzisiejszym programie Idź pod prąd na żywo. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź pod prąd.
Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd. To jest program Idź pod prąd, dogrywka. A z nami Agnieszka Rzepka-Basta, pedagog i była dyrektor szkoły. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
A w drugiej części programu połączymy się z Gretą Samuel, która odniesie się do Waszych pytań i komentarzy. Na początek poruszymy kwestię ostatniej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którą od 6 maja samorządy mogą decydować o otwarciu żłobków i przedszkoli pod warunkiem spełnienia wytycznych sanitarnych. Ta decyzja wywołała wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku rodziców, lekarzy i pracowników oświaty. Agnieszko, Ty przeprowadziłaś rozmowy z dyrektorami szkół, nauczycielami, pedagogami. Czy według Ciebie żłobki i przedszkola powinny zostać otwarte w obecnej sytuacji?
Tak, przeprowadziłam bardzo ciekawe rozmowy z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogiem szkoły i nauczycielami, którzy są praktykami, znają realia szkoły i wiedzą, jak to wszystko wygląda. No, sytuacja jest bardzo niepokojąca. Dyrektorzy zostali rzuceni naprawdę na bardzo głęboką wodę i podjąć im teraz sensowną decyzję jest bardzo, bardzo trudno. Uważają na podstawie tych rozmów i też moich obserwacji, sama też byłam kiedyś dyrektorem, no po prostu polskie realia nie są gotowe i szkoły nie są gotowe na to, żeby na tę chwilę dzieci przyszły do szkoły. Ta decyzja jest bardzo nierozsądna, bardzo ryzykowna. Wiemy o tym, że po prostu nie jest to możliwe, nawet jeśli nauczyciele, dyrektorzy zorganizują pod względem, nie wiem, czy dezynfekcji, czy właśnie maseczek, czy tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne do zachowania bezpieczeństwa, to w przypadku tak małych dzieci, na przykład przedszkoli, no nie jest to możliwe, bo dotyka to właśnie najmłodszych, zupełnie bezbronnych, bo jeszcze ośmioklasiście czy czwartoklasiście jesteśmy w stanie wytłumaczyć, zachowaj odległość dwumetrową, nie podawaj ręki koleżance, koledze, odejdź, zachowaj ostrożność. Jest w stanie takie dziecko po prostu to zrozumieć, ale 3-, 4-, 5-latek nie jest w stanie zrozumieć, że nie może się przytulić do kolegi czy ukochanej swojej pani, czy dotknąć maskotki. Po prostu nie jest to możliwe. Dyrektorzy też dostali prikaz z sanepidu, żeby po każdej aktywności dziecka dezynfekować klasę, salę. No pytanie, kto ma to robić? Czy nauczyciel ma wypraszać dzieci z klasy i dezynfekować po każdej aktywności dziecka salę, pomieszczenie? Czy ma to robić, nie wiem, sprzątaczka, czy ktoś z pracowników? No, jest to bardzo ryzykowne i niemożliwe do zachowania tego bezpieczeństwa dzieci. Jest to za duże ryzyko, jest to po prostu za wcześnie.
Wspomniałaś o dużym ryzyku i o braku po prostu technicznych możliwości sprzętu czy płynu dezynfekcyjnego w szkołach. Tutaj mamy też stanowisko Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, które apeluje do dyrektorów, żeby nie otwierać placówek. Lekarze podkreślają, że dzieci często są nosicielami koronawirusa, które nie mają żadnych objawów albo są same bezobjawowo zakażone. Taka refleksja mnie naszła, właściwie po co dzisiaj otwierać żłobki i przedszkola? Duże jest ryzyko, mamy maj, za chwilę będzie czerwiec i koniec roku szkolnego, a tutaj taka decyzja. Jakie są według Ciebie korzyści tego otwarcia, jeśli w ogóle istnieją?
Na tę chwilę nie ma żadnych korzyści. Po prostu gdyby, to jest tylko chyba wprowadzenie po to, żeby te dzieci się po prostu pozarażały. Jest bardzo duży chaos, dezinformacja. Nauczyciele naprawdę no nie wiedzą, co robić. Dyrektorzy szkół także są mocno tym zaniepokojeni, bo my tutaj mamy taką trzeźwą ocenę sytuacji. U nas w gminie no jest pani dyrektor, która naprawdę jest bardzo rozsądna, rozsądnie się zachowuje. Ja zadałam jej pytanie, no właśnie, gdyby ona była tą osobą decyzyjną, co by zrobiła? No i ona mi powiedziała, że gdyby w marcu, wtedy, kiedy to wszystko się zaczęło, po prostu definitywnie zamknąć szkołę do końca roku szkolnego. I nawet jeśli wirus zakończyłby się w maju, to nie zaszkodziłaby ta kwarantanna jeszcze do końca roku, żeby się to uspokoiło, żeby dzieci po prostu przyszły na spokojnie do szkoły. Bo w tej chwili naprawdę no jest to po prostu bardzo, bardzo ryzykowne i no ja nie widzę sensu, żeby na tę chwilę dzieci przyszły do szkoły.
Tutaj
pragnę jeszcze dodać, pracowałam w klasach integracyjnych i też bardzo ciekawy wywiad dzisiaj odbyłam z nauczycielką, która pracuje w szkole integracyjnej. To tutaj jest jeszcze gorzej, jeszcze trudniej to wszystko im do zaakceptowania, do zrozumienia, bo oni mają dzieci na przykład z zespołem Downa, z zespołem Aspergera na wózkach, gdzie przy tych dzieciach trzeba po prostu wszystko zrobić. Trzeba podprowadzić je gdzieś, czy nawet pomóc przy załatwianiu się przy potrzebie fizjologicznej. Więc ten kontakt z dzieckiem jest cały czas bardzo bliski. Niemożliwe jest zrobienie tego, nie wiem, w kombinezonie, w maseczce na twarzy. No po prostu to budzi szereg wątpliwości, budzi szereg problemów, no a to wszystko spada na dyrektora szkoły, bo jeśli nie zapewni tej opieki, tego bezpieczeństwa, no to później dopiero zrobią się problemy i dużo rodziców no będzie miało problemy, będzie do dyrektorów szkół po prostu uderzać, no bo będą za to odpowiedzialni, że nie zabezpieczyli terenu szkoły na tyle i dzieci się pozarażały.
Chciałam Cię dopytać w tym momencie właśnie o tą perspektywę dyrektorów szkół, którzy ostatecznie mają odpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole, z czym oni dzisiaj się borykają, jakie są największe ich trudności w kontekście tych coraz to nowych wytycznych, jak zarówno ze strony rządu, jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
No, słyszałam, że jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o współpracę z kuratorium, że kuratorium narzuca masę rzeczy, ankiet, no zupełnie niepotrzebnie, nie na tę chwilę. To trzeba zrobić już, dyrektorzy piszą to, byleby ci urzędnicy po prostu odczepili się od nich. I nawet słyszałam, że gdzieś po 7, po 8 ankiet, odkąd pandemia jest, czyli przez okres 2 miesięcy, no i właśnie rano trzeba przygotować to na godzinę 11, to coś, co robi się szybko, pisze się na kolanie, robi się byle jak, no i pytanie przede wszystkim po co. I nawet słyszałam takie głosy, że nawet jeśli zadzwoni się do kuratorium, żeby pomogli w pisaniu tego, no to oni sami dokładnie nie wiedzą, jak to robić, no taki dostaliśmy z ministerstwa. No i trzeba to zrobić. To musi być już. Także ta współpraca no jest w tym okresie właśnie przybiera taki ton egzekutorski niczemu nie służący i no tutaj takiej pomocy właśnie dyrektorzy nie dostają z góry, a powinni, bo naprawdę są w grupie ryzyka i powinni taką opiekę z kuratorium dostać. No a z drugiej strony też atakują ich rodzice, bo jednak są już zdenerwowani całą tą sytuacją. To nauczanie przez internet no nie spełnia takich oczekiwań jak w szkole. To wszyscy wiemy, że wszyscy się tego po prostu uczą, nauczyciele się uczą. No i jak też jeszcze dostają właśnie takie wytyczne z ministerstwa, no to po prostu się odbywa szybko, byle jak, na kolanie. To też się odbywa kosztem no, naszych dzieci niestety.
Widzieliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, jak 3 lata temu Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuciło projekt telewizji Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, żeby wprowadzić opcję nauczania online. W polskiej oświacie teraz widać, że trzeba to wprowadzać szybko, na kolanie panuje chaos i tak jak wspominałaś, dyrektorzy boją się, że popełnią przestępstwo, że nie wypełnią jakichś wymogów sanitarnych. Rozmawiałam również z dyrektorką szkoły kilku placówek edukacyjnych i ona po prostu boi się kontroli z kuratorium, dlatego nie chciała też dzisiaj się ujawniać w naszym programie, ale ona wspomniała, że niektóre placówki są przygotowane, żeby teraz spełnić te wymogi, ale tutaj warto zaznaczyć, że jednak większość szkół nie jest do tego przygotowana. Jeszcze Agnieszko, chciałam Cię dopytać, kto ostatecznie podejmuje decyzję, żeby otworzyć przedszkole czy żłobek?
No, u nas w gminie to jest tak, że samorządy w porozumieniu z dyrektorem. Pytałam innych dyrektorów, to mieli na przykład do 6 maja przygotować stanowisko, czy szkoła, dane przedszkole jest gotowa, by otworzyć. No i jeśli samorząd zdecyduje, no to wspólnie lub samodzielnie podejmuje taką decyzję. Wiem, że w niedalekiej gminie tutaj Klucze, w gminie Klucze już od przyszłego tygodnia idą, podjęli taką decyzję, samorządy podjęły taką decyzję i idą dzieci do przedszkola całej gminy.
Mamy takie sygnały od naszych widzów, że samorządowcy często są przeciwni otwieraniu żłobków, przedszkoli i tutaj, tak jak rozmawialiśmy przed programem, ważna jest współpraca, dobre więzi między dyrektorem szkoły a samorządowcem. Widać, jak potrzebna jest ta współpraca już na samym dole. Przede wszystkim chodzi o dobro dzieci, o zdrowie i życie najmłodszych Polaków. Kolejne pytanie, Agnieszko, co kiedy rodzic nie wyraża zgody, żeby jego dziecko poszło do szkoły, nawet kiedy placówka jest otwarta, co wtedy może on zrobić?
No i tu się rodzi problem, bo powinien mieć do tego prawo. Po prostu boi się i nie chce jeszcze ryzykować. Ja na przykład z takim problemem osobiście się spotkałam. Czekałam długi czas na termin do poradni psychologiczno-pedagogicznej z moją córką i okazuje się, że poradnia jest otwarta i zaprasza na taką wizytę. Pół roku czekałam na termin i to był długi czas. Nie mogłam się doczekać, kiedy to będzie, a teraz jest otwarta, w tym tygodniu jeszcze sprawa może być załatwiona. No ale dla mnie jeszcze jest za wcześnie na tego typu badanie. To nie jest sprawa pilna, to nie jest poród, to nie jest złamana noga, że trzeba jechać do szpitala, tylko mogę jeszcze poczekać, zobaczyć, jaki będzie rozwój sytuacji, co będzie dalej. W związku z tym odmówiłam tej wizyty. Ale wracając do szkoły, no tu się rodzi problem, bo jeśli nauczyciele, ci, którzy za przedmiot odpowiadają, muszą pójść, to obsada zostaje pozostałych nauczycieli typu, nie wiem, pani z biblioteki czy pani pedagog. No i no właśnie, będzie ten problem kadrowy miał dyrektor, żeby obsadzić tutaj nauczyciela. Nie wiem, jak to prawnie będzie wyglądało, jeśli właśnie rodzic nie wyrazi zgody, żeby jego dziecko poszło do szkoły na przykład od września. No, ja się na pewno w takiej sytuacji znajdę, bo na tę chwilę nie widzę, żeby po prostu córka wróciła do szkoły.
Głos jednego z rodziców: otwarcie przedszkoli to dla mnie duży błąd rządu. Chętnie nie posłałabym dziecka, ale co mam zrobić, jeśli placówka jest otwarta od 13 maja? W takim przypadku nie otrzymam dodatkowej opieki płatnej. Urlopu nie mogę teraz wykorzystać. Jakie mam wyjście? Moje dziecko musi iść, a wolałabym mu tego oszczędzić. Nie mam komu powierzyć opieki, a boję się stracić pracę. Czyli widzimy, że to są realne problemy dzisiaj w Polsce, że państwo nie wspiera w tym aspekcie rodziców, a z drugiej strony mamy informację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości daje 1000 zł na wakacje w ramach wsparcia dla branży turystycznej, czyli na to są pieniądze, ale na to nie ma pieniędzy, żeby wspierać rodziców, którzy chcą zostać ze swoimi dziećmi w domu i nie chcą narażać je na niebezpieczeństwo. Pytanie do ciebie, Agnieszko, czy masz takie informacje od dyrektorów szkół, którzy zdecydowali się jednak otworzyć placówki? Jak to wygląda w praktyce?
Nie mam takich informacji. Z tymi wszystkimi, którymi rozmawiałam, i dyrektorami, i nauczycielami, wszyscy mają jedno stanowisko. Po prostu na tę chwilę nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, żeby powrót był do szkoły. Nawet no, najgłupszy pomysł to jest wróćmy na 2 tygodnie w czerwcu, bo takie też słyszałam, przecież też minister edukacji narodowej taki też miał pomysł, żeby koniecznie wróciły dzieci w czerwcu, nawet na 2 tygodnie, że to jest zasadne, że jest sens. Ja tutaj nie widzę żadnego sensu, chyba tylko taki, żeby przyszły i po prostu się pozarażały i przyniosły to do domu. Wiemy, że dzieci zarażają się w sposób bezobjawowy i to, że zmierzy się mu temperaturę, że będzie się go kontrolowało, to jeszcze nie znaczy, że to dziecko nie jest zarażone i że nie przyniesie tego do domu, nie przyniesie tego i nie zarazi swojej babci czy dziadka. Także absolutnie jest to bardzo ryzykowne i z tymi nauczycielami, z którymi przeprowadziłam wywiad, dyrektorami szkół, to jest głos rozsądku, naprawdę bardzo ostrożnie i wszyscy są jednomyślni, za wcześnie, nie na tę chwilę, do końca roku na pewno nie, zdecydowanie nie.
I tak jak widzimy, ogromne ryzyko, niebezpieczeństwo dla wielu tysięcy Polaków, a jaka korzyść? Bardzo znikoma. Co mnie osobiście cieszy, to to, że Polacy się organizują oddolnie, protestują. Tutaj wspomnieliśmy Porozumienie Lekarzy. Również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty protestuje przeciwko temu, żeby otwierać żłobki, przedszkola. Agnieszko, na zakończenie zapytam cię, co byś dzisiaj poradziła zarówno rodzicom, nauczycielom, jak i dyrektorom szkół? Jak zachować się w obecnej sytuacji?
Obserwacje i spokój przede wszystkim. Poczekanie na rozwój tego wszystkiego. Nie pochopne decyzje, nie chaos taki, tylko naprawdę usiądźmy, pracujmy z tymi dziećmi w domu, zostańmy w domu. To jest jeszcze za wcześnie, żeby wychodzić. No i cóż, wszystko w rękach naszego Boga, Stworzyciela, także czas na refleksję, czas na powrót do korzeni naszych chrześcijańskich, czas na powrót do Biblii. Ja widzę dużo dobrych rzeczy w czasie trwania tej kwarantanny, takich duchowych rzeczy. Bardzo dużo rozmów przeprowadziłam, nie tylko z nauczycielami, ale też innymi ludźmi. I naprawdę jestem zachęcona, że są ludzie, którzy dostrzegają ten otaczający świat, dostrzegają rzeczy, których nie byli w stanie zobaczyć wcześniej. I to mnie napawa optymizmem, to mi daje radość, to mi daje taki spokój gdzieś wewnętrzny, że jeszcze nie, ten świat całkowicie nie zwariował. Także siedźmy w domu i zobaczmy na spokojnie, co będzie się działo dalej. Nie podejmujmy pochopnych decyzji, nie działajmy tak jak rząd. Siedźmy pod prąd.
Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Zostańmy w domu, bądźmy ostrożni. Była z nami Agnieszka Rzepka-Basta. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A my poprosimy o fragment wypowiedzi profesora Jamesa Tura, chemika światowej sławy. Polecamy wczorajszy program Idź pod prąd, dogrywka. Tutaj kawałek wywiadu Iwana Belostenko o tym, co światowej sławy chemik mówi o nauce i teorii ewolucji.
W prywatnych rozmowach pytam ludzi, skąd się wzięło życie, czy rozumiesz, jak powstało. Za każdym razem słyszę nie, mówią nie, Nie rozumieją, ponieważ dokładnie wiedzą, jakie są moje argumenty. Nie rozumieją. Cały czas mówią to samo, że nie rozumieją. Mówią tylko, no wiesz, jesteśmy tutaj, więc życie musiało powstać. Świetnie, ale to nie jest naukowe wyjaśnienie pochodzenia życia. Mówią tylko, nie było życia, a teraz jest, bum. Nie mamy pojęcia, jak powstało życie. I zawsze zgadzają się ze mną w prywatnych rozmowach. Ale gdy bierzemy udział w otwartej dyskusji lub takiej, która jest filmowana, nie powiedzą tego tak otwarcie, ponieważ wtedy wystawiają się na atak. Inną sprawą jest pytanie o ewolucję. Ewolucja to bardzo śliski termin, którego używa się w odniesieniu do różnych rzeczy. Z pewnością obserwujemy ewolucję w laboratorium, gdy widzimy zachodzenie małych zmian. Coś takiego można osiągnąć i mówić, tak, ewolucja działa. Ale my mówimy o ewolucji złożonego systemu. Pytamy, jak jeden system zmienia się w inny. Nie pytamy o to, jak wewnątrz systemu zachodzą małe zmiany, ale o to, jak jeden system zmienia się w inny. Chcemy znać szczegóły, jak zachodzi ta zmiana. Tu zaczyna się opowiadanie bajek. Nie ma na to dowodów. I nawet te bajki są bardzo wątłe i słabe. Biologia została zredukowana do stosu historyjek, w których mówi się ogólnie, że tak się po prostu stało. Jak to się stało? Raz na jakiś czas zachodziła jakaś mała zmiana. Pokażcie mi na to dowody. Jak coś takiego może zachodzić w taki sposób? Nie mówimy o małych zaburzeniach w istniejącym systemie. To obserwujemy cały czas. Mówimy o tym, że potrzeba ogromnych zmian, bardzo wielu zmian i to zachodzących w określonym porządku i w tym samym czasie w danym systemie, aby zaszła ewolucja złożonego systemu. Bardzo trudno to rozgryźć. Nowicjusze myślą, że już mamy tę wiedzę, a eksperci sami w prywatnych rozmowach przyznają, że jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy. Tak wiele rzeczy, których po prostu nie wiemy. Jednak to, co mówią publicznie, sformułowane jest tak, jakby oni już naprawdę wszystko wiedzieli. Na tym polega problem i ja apeluję do nich w tej kwestii.
Polecamy bardzo ciekawy wywiad z profesorem Jamesem Turem we wczorajszym programie Idź pod prąd, dogrywka. A ja witam serdecznie Gretę Samuel, polską artystkę współpracującą z telewizją Idź pod prąd. Witam Cię, Greta.
Witam serdecznie, dziękuję, że jeszcze raz mogę wziąć udział w programie.
Na początku chciałam wyrazić Ci ogromne uznanie i podziw, że jesteś tak odważna i masz odwagę przeciwstawić się zarówno komunistycznym Chinom, jak i swojemu pracodawcy i że masz odwagę występować w telewizji. Na początek chciałam Cię zapytać o pierwsze reakcje na akcję telewizji Idź pod prąd, hashtag support Greta.
Tak, więc słuchajcie, chciałam bardzo wszystkim podziękować, bo jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i zalana tymi wszystkimi wspaniałymi zdjęciami z napisem Support Greta, także nawet teraz się denerwuję i tak trudno mi jakby znaleźć odpowiednie słowa, także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i to jednak napawa mnie taką nadzieją, że jednak ludzie rozumieją i wspierają, jeżeli ktoś robi coś dobrego, nawet jeżeli to może naprawdę kosztować wiele. Także jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. No i niech się niesie, tak? Niech ta wiadomość dotrze do jak największej ilości osób. Także jeszcze raz piękne dziękuję.
Na ekranie widzicie zdjęcia. Zachęcamy Was, żebyście dołączyli do akcji hashtag support Greta. Czekamy na Wasze zdjęcia. Przesyłajcie na kontakt @idzpodprad.pl i publikujcie je w mediach społecznościowych. Greta, a czy są jakieś reakcje medialne? Czy ktoś zainteresował się z dziennikarzy tym skandalem międzynarodowym, który wyniknął?
Tak, więc mogę powiedzieć, że już mam propozycje wywiadów, także z niecierpliwością czekam, aż będę mogła się wypowiedzieć na ten temat. I co najważniejsze, no, są to media międzynarodowe, więc tym bardziej mnie to cieszy, żeby ten głos również poszedł dalej, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, żeby ludzie się po prostu dowiedzieli o tym, także tylko czekam na ten moment.
A Was zachęcamy, żebyście przesyłali dalej, szczególnie wersję angielską artykułu o Grecie Samuel. Znajdziecie ją na stronie Against the Tide TV. Niech się niesie dalej. Mamy bardzo dużo głosów, Greta, wsparcia, dlatego pozwolę sobie przeczytać kilka komentarzy. Irena Kozakiewicz. Greta, ogromnie mi zaimponowałaś swoją nieugiętą postawą i wypowiedzią o tym, że nasze chrześcijańskie przekonania popierające prawdę nie mają ceny. Będę się o ciebie modlić. Greta, trzymaj się. Emilia, Greta, wspieram cię całym sercem. Jesteś niesamowicie utalentowana i odważna. Jestem ci za to ogromnie wdzięczna. Twoje grafiki są przekonujące, otwierają umysły i budują sprzeciw na komunistyczne zło. I Dawid Poremski, taka reakcja chińskich komunistów na tą grafikę tylko potwierdza ich winę w rozsianiu tej zarazy. Brawo za trafność przekazu treści przez obraz #supportGreta. Chciałam cię zapytać jeszcze, jakiego wsparcia dzisiaj potrzebujesz? Tutaj mamy wsparcie w mediach społecznościowych, wiele ciepłych słów, ale co jeszcze możemy zrobić jako środowisko telewizji Idź Pod Prąd, żeby wesprzeć cię w tym trudnym momencie?
Przede wszystkim, słuchajcie, każdy like i każde rozesłanie wiadomości na ten temat, na temat mojej sytuacji, może komuś pomóc, to znaczy komuś, kto jest w podobnej sytuacji w związku z pracą, także myślę, że taki support jest najbardziej potrzebny teraz. Też bardzo bym chciała, żeby to dotarło również do młodych ludzi, którzy dopiero jak gdyby kształtują swoje życie i dopiero zaczynają dokonywać takich najważniejszych wyborów w życiu, także mam nadzieję, że to do nich dotrze i zrozumieją, że praca nie jest najważniejsza, tak, że są wyższe wartości, o których trzeba pamiętać i o które trzeba dbać. Także mam nadzieję, żeby jak najwięcej ludzi po prostu rozsyłało wywiad i po prostu dzisiejszy materiał, także takie wsparcie będzie najcenniejsze.
Czyli jest konkret. Do dzieła i hashtag gnamy dalej. Wolfchild, to jest dyskryminacja. Pracodawca nie ma prawa ingerować w prywatne życie pracowników. Rzeczywiście to jest dyskryminacja. Też czekamy, żeby prawnicy zajęli się tą sprawą. Będziemy oczywiście informować prawników międzynarodowych. Krzysztof Milorc, można być pewnym, że gdyby Greta zrobiła na przykład akcja Trump rasista, to szybko dostałaby nagrody. Greta, jak myślisz? Ty znasz środowisko artystyczne od środka. Czy rzeczywiście, gdybyś zrobiła coś antytrumpowskiego, to by spotkało się z aprobatą według ciebie?
Tak jest. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne i ludzie nawet z pełną świadomością jak gdyby uczestniczą w takim procederze, czyli jak gdyby wiedzą, że dzięki temu będą mieli więcej zleceń, więcej znajomych i otworzą się im inne furtki. No i tak się dzieje, tak? To znaczy, no, to są wybory życiowe i no, ja mogę tylko zachęcać, żeby zastanowić się kilkukrotnie, co się robi i w czym się bierze udział, tak? Więc jeżeli widzimy, że to, czy to zlecenie, czy tą pracę, którą mam wykonać, jest dwuznaczna i nie jesteśmy pewni, co do niej, to radziłabym się zastanowić, czy brać w tym udział, tak? Także, ale tak, jeśli chodzi o konkursy międzynarodowe i zwrócenie uwagi na to, że są one lewicowe, tak, że to jest problem, to znaczy, że forsowana jest po prostu tylko jedna strona, a druga jak gdyby nie istnieje i dzięki temu po prostu młodzi ludzie jak gdyby nie wiedzą, że można inaczej, tak? I to jest tak naprawdę smutne. Także faktycznie istnieje coś takiego, o którym wspomniałaś.
Widać, tak samo jak mówiliśmy o nauce, że istnieje dogmat naturalizmu czy materializmu, tak w środowisku artystycznym można to nazwać dogmatem lewactwa. Niewidzialnym, ale jednak ty doświadczyłaś tego na własnej skórze i również redaktor Hanna Szen dzisiaj Idź Pod Prąd na żywo mówiła o groźbie zwolnienia, że jednak jest to całkiem realny scenariusz. Stanisław Staniarski dodaje, widać, że Chinole panią nastraszyli, ale trzeba być ostrożną, bo komuchy są pamiętliwi i mściwi z KPH, ale na tym może się nie skończyć, że będą usilnie nalegać na pracodawcę o zwolnienie pani, na tym koniec, czyli chciałam cię w tym momencie też zapytać, co byś przekazała młodym ludziom, którzy będą się spotykać z naciskiem czy ze strony uczelni, czy pracodawcy, żeby zrezygnowali ze swoich wartości w imię jakichś korzyści. Ty kilkukrotnie musiałaś podjąć taką decyzję w swoim życiu. Jak zachować się w takiej sytuacji, kiedy z jednej strony masz taką opcję stanięcia przy swoich wartościach, nie ugięcia się, a z drugiej strony masz groźby albo korzyści? Co w tym momencie wybrać?
Tak, faktycznie stanęłam kilkukrotnie przed takimi wyborami i wiem, że dobry wybór wzmacnia. Wzmacnia, żeby... Znaczy, ja powiem tak, to jest wręcz pewne na 100%, że każdy z nas będzie prędzej czy później pod takim naciskiem i w mniejszym lub większym stopniu w swoim życiu. Także najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze, tak? Bo jeżeli pieniądz i kariera, to może się okazać, że za kilkanaście lat możemy wylądować w bardzo nieciekawym miejscu i nie mówię o tym, że ktoś nie będzie miał, nie wiem, świetnego samochodu albo iluś pokojowego mieszkania, bo być może on to będzie mieć, ale mówię o takim samopoczuciu moralnym, tak? Jak ten człowiek będzie się czuł ze sobą, bo może się okazać, że to przytłoczy go do bardzo nie, takiego nieciekawego samopoczucia, tak? Więc wiem, że jeżeli staniesz po dobrej stronie, to być może nie będziesz mieć tego samochodu, nie będziesz mieć tego mieszkania, ale będziesz mógł spojrzeć ludziom w oczy i nie będziesz się wstydzić siebie, nie będziesz kombinować, nie będziesz kłamać, tylko będziesz szedł przez życie z podniesioną głową i to jest cenniejsze niż jakakolwiek korzyść materialna.
Piękna klamra, żeby iść przez życie z podniesioną głową, bo tak jak mówiłaś wcześniej, widź pod prąd na żywo, można stracić pracę, ale stracić twarz to jest tylko raz w życiu, jeśli ją stracisz, to już po prostu nic nie może tego przywrócić. Mamy też głos pozytywny. A ja sądzę, że pani Greta szybko znajdzie nowego pracodawcę. Na szczęście w świecie też są wolni ludzie, nie tylko komuniści. Także być może po tej całej aferze ktoś zgłosi się do ciebie z ofertą pracy. Zobaczymy.
Tak jest, to są piękne słowa i one mają jak najbardziej rację bytu. Tym bardziej, tak jak wspomniałam, ja tą siłę i odwagę mam dzięki temu, że zaufałam Jezusowi Chrystusowi. I ufam, że jeżeli jakieś drzwi się zamkną przede mną, to wiem, że On pomoże i otworzy mi inną drogę. I tak się dzieje. I nie raz, nie dwa w życiu tego doświadczyłam i nie wiem, co przyniesie przyszłość. Nie planuję i to mnie uwalnia od wielu problemów. To znaczy, tak naprawdę czuję się teraz wolnym człowiekiem. I wiem, może tak, nie wiem, dokąd zmierzam, ale wiem, za kim idę. Także niech to będzie taka końcowa fraza, która być może zmieni komuś nastawienie do życia.
Bardzo dziękuję Ci za te inspirujące słowa. Jesteś wolnym człowiekiem, jesteś niezależnym artystą i przykładem dla wielu. Była z nami Greta Samuel. Dziękuję Ci bardzo i pamiętajcie o akcji #SupportGreta. Czekamy na Wasze zdjęcia. Greta, do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam, szczególnie telewizję Idź Pod Prąd, która tak dzielnie mnie wsparła i tych wszystkich ludzi za te lajki, za wspaniałe zdjęcia, że aż teraz mi się głos po prostu drży i no nic nie mogę jak gdyby, tylko z własnymi słowami mogę oddać, jak bardzo Wam dziękuję.
A my Tobie dziękujemy za Twoją niezłomną postawę. Już przechodzimy do ogłoszeń, ale myślę, że dzisiejsza postawa Grety, to co usłyszeliście w telewizji Idź Pod Prąd, że to zapamiętacie na długo. Przypominamy, że ruszyły zapisy na czerwcowy zjazd klubów Idź Pod Prąd, który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca. Zjazd będzie odbywał się online, także prosimy zainteresowanych, żeby wypełniać już teraz formularz zgłoszeniowy na adresie idzpodprad.pl/zapisy. Przypominamy, że jesteśmy również na platformie Vimeo, gdzie dostępne są nasze materiały nadawane na Idź Pod Prąd. vimeo.com, hashtag Idź Pod Prąd TV. A na stronie megachurch.pl dostępny jest kwietniowy newsletter Mega Kościoła, uwaga, w języku rosyjskim i niemieckim. Dziękujemy tłumaczom i prosimy o podawanie dalej. O 20.30 program Biblia w czasie zarazy z pastorem Pawłem Chojeckim. Ja dziękuję za uwagę. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka.